Lekcja 10. 7 września. Czasy ostateczne. Sobota po południu. 31 sierpnia. Tekst pamięciowy. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Ewangelia Marka 13:26-27. Te lekcje rozpoczniemy od zdarzenia opisanego pod koniec 12 rozdziału Ewangelii Marka, gdzie znajdują się także bardzo ważne słowa Jezusa wypowiedziane w kontekście pozornie mało znaczącego czynu ubogiej wdowy. Jednak zasadnicza część lekcji tego tygodnia dotyczy 13 rozdziału Ewangelii Marka, niezwykłego proroctwa o Jerozolimie, świątyni i nie tylko. Ten rozdział, wraz z podobnymi do niego 24 rozdziałem Ewangelii Mateusza i 21 rozdziałem Ewangelii Łukasza, zapowiada zarówno zburzenie Jerozolimy, jak i wydarzenia związane z końcem świata. W 13 rozdziale Ewangelii Marka wydaje się jasne, że proroctwo to sięga od czasu proroka, Jezusa, do czasu końca świata i drugiego adwentu. Jest to zgodne z wzorcem określanym jako historyczna interpretacja proroctw na czas końca, umieszczającym przepowiadane wydarzenia na historycznej linii czasu, zamiast spychać je w daleką przeszłość czy przenosić w odległą przyszłość. Podobnie jak to jest z wieloma naukami Jezusa zawartymi w Ewangelii Marka, także i te pouczenia Zbawiciela zostały wypowiedziane w reakcji na pytanie czy niezrozumienie panujące wśród Jego uczniów. Takie pytania i przejawy braku zrozumienia dawały Jezusowi okazję do przekazywania nauk ważnych z punktu widzenia chrześcijańskiego życia i doświadczenia. Jezus nie tylko przepowiedział przyszłość, ale także pouczył swoich wyznawców we wszystkich czasach, jak mają się przygotować na nadchodzące próby. Niedziela, 1 września. Ofiarowanie dwóch drobnych monet. Ile ofiarowała uboga wdowa i co Jezus powiedział o tym? Przeczytaj Ewangelia Marka 12:41-44. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Świątynia jerozolimska była zdumiewająco piękną budowlą. Wzgórze świątynne wznosiło się nad miastem, a ogromne mury otaczające świątynię budzą podziw do dziś. Niektóre z bloków skalnych ważą setki ton. Przebudowa i poszerzenie wzgórza świątynnego rozpoczęły się za czasów Heroda Wielkiego około 20 roku przed Chrystusem, a prace budowlane i zdobnicze trwały aż do lat 61 wieku po Chrystusie. Wielu bogatych ludzi przynosiło znaczne sumy pieniędzy i wrzucało je do 13 skarbnic ustawionych na dziedzińcu kobiet przed świątynią. To właśnie tam przebywał i nauczał Jezus, gdy ujrzał wdowę, która podeszła do jednej ze skarbnic i wrzuciła dwie najmniejsze monety zwane leptonami. 128 leptonów składało się na jednego denara będącego dzienną stawką za pracę robotnika. Tak więc dar ubogiej wdowy był bardzo mały. Mimo to Jezus wyraził się o niej z oczywistym uznaniem. Wielu zamożnych ludzi wrzucało do skarbnic pokaźne sumy, ale Jezus nie skomentował ich darów. Jednak dar ubogiej wdowy zwrócił jego uwagę. Według niego, paradoksalnie to właśnie ona ofiarowała najwięcej. Jak to możliwe? Jezus zauważył, że inni oddawali to, co im zbywało, ale ona oddała ostatnie pieniądze, jakie miała, nie wiedząc, za co kupi żywność następnego dnia. To uczyniło jej dar wyjątkowym, nie do oszacowania w kategoriach matematycznych. Historia ta zawiera głęboką naukę dotyczącą zarządzania środkami materialnymi. Uznanie daru przez Boga nie jest zależne od właściwego postępowania przywódców religijnych. Przywódcy świątyni byli ludźmi docna zepsutymi i Jezus dobrze o tym wiedział. Jednak według niego nawet to nie powinno było powstrzymywać nikogo przed ofiarnością. Przywódcy religii nie mają święty obowiązek używać powierzanych im środków zgodnie z wolą Bożą, ale nawet jeśli nie wywiązują się należycie z tego obowiązku, ci, którzy ofiarują środki na dzieło Boże, doznają błogosławieństwa jako darczyńcy, podobnie jak tamta uboga wdowa. Jeśli zatrzymujemy dla siebie dziesięcinę i dary, ponieważ przywódcy kościelni nie postępują tak, jak tego oczekujemy, wyraźnie pokazujemy, że nasza ofiarność jest zależna od postępowania innych ludzi, a nie od naszej wdzięczności wobec Boga. Bez względu na to, jak próbuje się uzasadniać taką postawę, nie jest ona właściwa. Czego to zdarzenie uczy nas o znaczeniu wierności włożeniu środków na dzieło Pańskie? Poniedziałek, 2 września. Nie zostanie kamień na kamieniu. O co poprosili uczniowie, słysząc zapowiedź Jezusa dotyczącą świątyni, i jak Jezus odpowiedział na ich prośbę. Przeczytaj Ewangelia Marka 13:1-13. I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego, nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. A Jezus mu odrzekł, czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub, i Jan, i Andrzej, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest, i wielu zwiodą. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności, będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici, postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Jak już zauważyliśmy, świątynia była niezwykłą budowlą. Żydowski historyk Józef Flawiusz, żyjący w pierwszym wieku po Chrystusie, napisał, że krużganek królewski po południowej stronie kompleksu świątynnego miał 162 kolumny. Grubość każdej kolumny była tak wielka, że ledwie mogło ją opasać 3 ludzi, trzymając się za ręce. A Jezus powiedział, że to wszystko zostanie zburzone. Taka zapowiedź dotycząca tych wspaniałych budowli musiała nasuwać słuchaczom skojarzenie z końcem świata. Jakie myśli musiały nawiedzać umysł odrzuconego, gdy wpatrywał się w majestat świątyni? Roztaczający się przed nim widok był naprawdę wspaniały, lecz on mówił ze smutkiem, widzę to wszystko, budowla jest naprawdę wspaniała. Wskazujecie jej mury jako niezniszczalne, ale posłuchajcie moich słów, nadejdzie dzień, gdy nie zostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Ewangelia Marka 13:2. Uczniowie więc zapragnęli się dowiedzieć, kiedy przepowiednia Jezusa się wypełni. Tak więc w Ewangelia Marka 13:4 czytamy, że kilku z nich, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej, zadali Jezusowi pytanie, kiedy nastąpi koniec świata? Chcieli wiedzieć, kiedy to wszystko się stanie i jaki znak poprzedzi te wydarzenia. W Ewangelii Marka 13:5-13 uderzające jest to, że Jezus poświęcił większość czasu nie opisowi zburzenia Jerozolimy, ale ostrzeżeniu uczniów przed tym, czego mogą się spodziewać w ich służbie budowania wczesnochrześcijańskiego kościoła. Z jego słów jasno wynika, że nie miało to być łatwe zadanie. Uczniowie Jezusa mieli być prześladowani, więzieni i zabijani. Jednak te straszne doświadczenia nie oznaczały jeszcze końca świata. Także burzliwe wydarzenia w świecie nie stanowią jeszcze znaku zbliżającego się końca. Duch Święty miał udzielić wierzącym właściwych słów we właściwym czasie, nawet gdy członkowie rodziny i przyjaciele opuszczą ich. Z tych wstępnych słów Jezusa wynika, że lud Boży nie powinien upadać na duchu nawet w obliczu różnego rodzaju wojennego zamieszania i tragedii. Wierzący mają zachować czujność i trwać w wierności wobec Boga, a Duch Święty przeprowadzi ich przez czas ucisku. Jakich trudności doświadczyłeś z powodu podążania za Jezusem? Jeśli nie potrafisz nic wymienić, być może powinieneś sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście podążasz za Jezusem? Wtorek, 3 września. Ohyda spustoszenia. Jaką wskazówkę podał Jezus w celu zrozumienia, do czego odnosi się ohyda spustoszenia? Przeczytaj Ewangelia Marka 13:14-18. Gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna kto czyta, niech uważa wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą. W Ewangelii Marka 13:14 Jezus przechodzi do zasadniczej kwestii związanej z upadkiem Jerozolimy. Mówi o ohydzie spustoszenia i podkreśla, że czytelnik powinien właściwie zrozumieć tę kwestię. W związku z tym Jezus kieruje uwagę uczniów na Księgę Daniela. Podobne wrażenie występuje w Księga Daniela 9:27 i 11:31. Oraz 12:11 i paralelnie w Księga Daniela 8:13. Kim jest pomazaniec i książę, który wkroczy? Księga Daniela 9:26. Przeczytaj Księga Daniela 9:26-27. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Pomazaniec w Księga Daniela 9:26 to po hebrajsku Maszijach, czyli Mesjasz. Uważne studium Księga Daniela 9:24-27 wyraźnie świadczy o tym, że ów pomazaniec to Jezus Chrystus podczas swojego pierwszego przyjścia. Ale kim jest książę, który wkroczy, przynosząc zniszczenie Jerozolimie? Wiemy, że w roku 70 po Chrystusie Jerozolima została zburzona przez Rzymian pod wodzą Tytusa. Wydaje się logiczne, że ów książę, który wkroczy w Księga Daniela 9:26-27, to właśnie rzymski dowódca Tytus. Te dwie postacie są ze sobą w jakiś sposób związane, gdyż to, jak potraktowano Mesjasza, zdecydowało o zagładzie Jerozolimy. Czym więc jest ohyda spustoszenia, o której mówi Jezus, odwołując się do Księgi Daniela? Wielu biblistów wyznaje błędny pogląd, iż pojęcie to odnosi się do zbezczeszczenia świątyni za czasów Antiocha IV Epifanesa, syryjskiego władcy panującego w II wieku przed Chrystusem. Jednak Jezus opisał ohydę spustoszenia jako coś, co nastąpi w przyszłości, a zatem nie jest możliwe, by zapowiedź ta wypełniła się dwa wieki przed pierwszym przyjściem Jezusa. Ohyda oznacza przypuszczalnie rzymskie sztandary zatknięte wokół miasta podczas oblężenia Jerozolimy pod koniec lat 60. I wieku po Chrystusie. Widok tych pogańskich znaków był dla chrześcijan sygnałem do ucieczki, a chrześcijanie w Jerozolimie dobrze odczytali ten sygnał. Jerozolima została zburzona zgodnie z przepowiednią Jezusa. Jak możemy się nauczyć ufać Jezusowi i Jego spisanemu słowu oraz wszystkim zawartym w nim proroctwom? Środa, 4 września. Wielki ucisk. Co oznacza ten werset? Przeczytaj Ewangelia Marka 13, 19. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie. Ewangelia Marka 13:14. Werset dotyczący ohydy spustoszenia, jest osią, wokół której osnuty jest cały ten rozdział. Zobacz część lekcji na wtorek. Ewangelia Marka 13:19 także stanowi punkt zwrotny. Jest w nim mowa o wielkiej udręce, jakiej nie było nigdy wcześniej od stworzenia świata. Oznacza to większe czy szersze w zasięgu prześladowanie niż to, jakie nastąpiło w związku z upadkiem Jerozolimy. W Ewangelii Marka 13:19 następuje przejście do czasu przyszłego, co wskazuje na wydarzenia w przyszłości dość odległej od czasów Jezusa. Jak Ewangelia Marka 13:14 jest echem proroctwa z 9 rozdziału Księgi Daniela, tak wielkie prześladowanie opisane w Ewangelii Marka 13:19-23 jest echem proroctw z 7 i 8 rozdziału Księgi Daniela, w których potęga nazwana Małym Rogiem prześladuje lud Boży w ciągu czasu i dwóch czasów i pół czasu. Księga Daniela 7:25. Ten proroczy okres 1260 symbolicznych dni oznacza 1260 rzeczywistych lat. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:34 według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok. Będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Okres ten przypada na lata 538-1798. W 1798 roku z rozkazu Napoleona aresztowano papieża, kładąc kres politycznej władzy papiestwa. W tym okresie 1260 lat Mały Róg prześladował i zabijał tych, którzy nie podporządkowywali się kościelnemu systemowi władzy. Jaką nadzieję oferuje Bóg swojemu ludowi w okresie prześladowań i jakiego ostrzeżenia udziela w związku z jego zakończeniem? Przeczytaj Ewangelia Marka 13:20-23. A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. Wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. W Ewangelii Marka 13:20 czytamy o tym, że prześladowania zostaną skrócone ze względu na lud Boży. Z historycznego punktu widzenia ogień prześladowań osłabł wraz z nastaniem reformacji i w ten sposób czas ucisku został skrócony. W miarę jak moc Małego Rogu słabła, coraz więcej ludzi przyłączało się do reformacji. Jednak moc ta odrodzi się w kolejnej bestii, jak wskazuje 13 rozdział Apokalipsy Jana. W Ewangelii Marka 13:21-23 Jezus ostrzega przed innym zagrożeniem, fałszywymi prorokami i fałszywymi Mesjaszami, którzy będą zwodzić ludzkość przed Jego powtórnym przyjściem. Jezus ostrzegł swoich wyznawców, by nie dali się oszukać takim ludziom. Gdy Jezus ostrzegał swoich uczniów przed fałszywymi Mesjaszami, chrześcijaństwo było jeszcze w zarodku, a jednak ta przepowiednia spełnia się dzisiaj, w miarę jak kolejni oszuści podają się za Mesjaszów. Jak ta przepowiednia pomaga budować nasze zaufanie do Słowa Bożego? Czwartek, 5 września. Przyjście Syna Człowieczego. Jakie wielkie wydarzenie jest opisane w tych wersetach? Przeczytaj Ewangelia Marka 13:24-32. Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. To wydarzenie to oczywiście powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale poprzedzone przez znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Nowy Testament jest pełen proroctw wskazujących na to wspaniałe wydarzenie. Apostoł Paweł opisuje je dość szczegółowo w pierwszy list do Tesaloniczan 4:13-18, gdzie mówi, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zostaną przywróceni do życia i zabrani wraz z żyjącymi świętymi na spotkanie Chrystusa w powietrze. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł mówi szczegółowo o realiach zmartwychwstania, które nastąpi podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Apostoł Piotr opisuje ten wielki dzień w drugi list Piotra 3:3-13, wyjaśniając, że Pan nie zwleka z wypełnieniem swojej obietnicy, ale pragnie, by wszyscy ludzie doszli do opamiętania. Apokalipsa Jana także wyraźnie nawiązuje do powtórnego przyjścia Chrystusa. Zobacz objawienie Jana 1:7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Objawienie Jana 6:12-17. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. I przed gniewem baranka, albowiem nastał w wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Objawienie Jana 14:14-20. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem, i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc, zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznie poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Objawienie Jana 19:11-21. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bizior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga, wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu, i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Nowy Testament jednoznacznie uczy, że powtórne przyjście Chrystusa będzie osobowe, dosłowne, widzialne i słyszalne. Wszyscy ujrzą Go, gdy przyjdzie. Co Jezus miał na myśli, mówiąc o tym pokoleniu, zobacz Ewangelia Marka 13:30. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I o tym dniu i godzinie? Te słowa niepokoją wielu ludzi, gdyż pokolenie, do którego zwracał się Jezus, dawno przeminęło. Sugeruje się wiele różnych wyjaśnień tego fragmentu Ewangelii. Niektórzy twierdzą, że słowo pokolenie może się odnosić do plemienia czy narodu, a konkretnie do Żydów. Miałoby to oznaczać, że Żydzi nie wyginą aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Inne wyjaśnienie jest takie, że chodzi o pokolenie, które ujrzy wypełnienie wszystkich znaków poprzedzających powtórne przyjście Chrystusa. Jednak najprostsze wyjaśnienie jest takie, że w Ewangelii Marka 13:30 Jezus używa słowa to Biblia interlinearna w połączeniu ze słowem pokolenie, a w Ewangelii Marka 13:32 słowa ów Biblia interlinearna w połączeniu ze słowem dzień oraz godzina. W 13 rozdziale Ewangelii Marka słowo ten, ta, to, greckie chutos, haute, tu to występuje częściej w wersetach od 1 do 13 nawiązujących do zniszczenia Jerozolimy. W dalszej części rozdziału występuje słowo ów greckie ekeinos, Biblia interlinearna. Tak więc to pokolenie oznacza najpewniej ludzi żyjących w pierwszym wieku po Chrystusie, którzy doczekali zburzenia Jerozolimy zgodnie z Ewangelia Marka 13:30. Jednak Ewangelia Marka 13:32 odnosi się do powtórnego przyjścia Chrystusa, które miało nastąpić w odległej przyszłości z punktu widzenia pierwszego wieku naszej ery. Tak więc Ewangelia Marka 13:32 używa słowa ów, mówiąc o wydarzeniach, które w pierwszym wieku po Chrystusie należały jeszcze do odległej przyszłości. Piątek, 6 września. Do dalszego studium. We współczesnym świecie dzieje się wiele niepokojących rzeczy. Ludzie z przerażeniem obserwują to, w co zmienia się nasza cywilizacja. Jak my, adwentyści dnia siódmego, posiadający odpowiednie informacje na temat tych wydarzeń, możemy dzielić się tą wiedzą z innymi ludźmi, aby i oni pokładali nadzieję w Jezusie i Jego powtórnym przyjściu. Ponieważ nie znamy dokładnego czasu Jego przyjścia, nakazano nam czuwać. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Ewangelia Łukasza 12:37. Ci, którzy czekają na przyjście Pana, nie czynią tego daremnie. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa powinno napełnić ludzi bojaźnią przed Panem i Jego sądami z powodu nieprawości, a przede wszystkim obudzić ich z wielkiego grzechu odrzucenia oferty Jego łaski. Ci, którzy czekają na przyjście Pana, oczyszczają swe dusze przez posłuszeństwo prawdzie. Z czujnym wypatrywaniem łączą rzetelną pracę. Ponieważ wiedzą, że Chrystus stoi u drzwi, gorliwie współpracują z niebiańskimi wysłannikami w pracy nad zbawieniem dusz. Są to wierni i roztropni słudzy, którzy w Bożym gospodarstwie dają wyżywienie w czasie właściwym. Ewangelia Łukasza 12:42. Głoszą prawdę odpowiadającą naszym czasom. Tak jak Henoch, Noe, Abraham i Mojżesz byli głosicielami prawdy w swoich czasach, tak obecnie słudzy Chrystusa przekażą swojemu pokoleniu szczególne ostrzeżenie. Pytania do dyskusji. 1. Łożenie na dzieło pańskie to jeszcze nie to samo, co ofiarność. Na czym polega różnica i dlaczego jest to ważne? 2. Dlaczego Bóg nie zapobiegł prześladowaniom Jego ludu na przestrzeni wieków i nie zapobiega prześladowaniom obecnie? Jak motyw wielkiego boju pomaga nam zrozumieć w pewnym stopniu powód występowania prześladowań? 3. Jakie znaki zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa w szczególny sposób wyróżniają się we współczesnym świecie? 4. Zastanów się nad stanem człowieka po śmierci i faktem, iż umarli śpią snem śmierci aż do zmartwychwstania w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Gdy ludzie zamykają oczy i oddają ostatnie tchnienie, jakie będzie ich kolejne w pełni świadome doświadczenie? Jak ta prawda pomaga nam zrozumieć, że dla każdego z nas powtórne przyjście Chrystusa jest bardzo bliskie?